Witam Państwa, jest poniedziałek, 7 września, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Serbia i Kosowo po mediacji prezydenta USA zadeklarowały normalizację wzajemnych relacji ekonomicznych. To pierwszy krok na drodze do ustanowienia pokojowych stosunków między tymi dwoma bałkańskimi krajami.
W piątek w Białym Domu prezydent Serbii Aleksander Vučić i premier Kosowa Abdullah Hoti podpisali porozumienie gospodarcze w obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
Mam przyjemność ogłosić prawdziwie historyczne zobowiązanie. Serbia i Kosowo zgodziły się na ekonomiczną normalizację.
Po wojnie kosowskiej w latach 90., w której NATO wsparło Albańczyków z Kosowa przeciwko Serbom, Kosowo znalazło się pod zarządem misji ONZ. W 2008 roku Kosowo jednostronnie ogłosiło niepodległość, którą do tej pory uznało ponad 100 państw świata, w tym z państw byłej Jugosławii, Czarnogóra, Macedonia, Słowenia i Chorwacja. Władze Serbii nałożyły na Kosowo sankcje gospodarcze i polityczne. Od 2011 roku pod kierownictwem Unii Europejskiej toczyły się negocjacje między Serbią a Kosowem, jednak większość ustaleń nie weszła w życie.
Moja administracja zaproponowała nowy sposób zasypania podziałów. Przez skupienie się na tworzeniu miejsc pracy i wzroście ekonomicznym, dwa kraje mogły osiągnąć wielki przełom. Coś, o czym wszyscy myśleli, że jest niemożliwe.
Zgodnie z porozumieniem, Serbia ma zawiesić na rok starania o nieuznawanie Kosowa przez państwa trzecie. Z kolei Kosowo przez ten sam czas ma nie ubiegać się o członkostwo w organizacjach międzynarodowych. Obie strony zobowiązały się do ochrony wolności religijnej. Kosowo i Serbia mają pracować nad projektem połączenia kolejowego z portem nad Adriatykiem oraz inwestycjami w infrastrukturę drogową, kolejową i energetyczną ze wsparciem USA. Stany Zjednoczone obiecały długoterminowe pożyczki na rozwój infrastruktury strategicznej. Kosowo dołączy do małej strefy Schengen, która ma ułatwić handel, wymianę studentów i pracę nad integracją z Unią Europejską. W małym Schengen w rezultacie znajdą się Serbia, Macedonia Północna, Albania i Kosowo. Obie strony będą wzajemnie uznawać dyplomy swoich uczelni. Obie strony zadeklarowały także usunięcie ze swoich sieci telekomunikacyjnych urządzeń technologii 5G od niezaufanych dostawców. Za tym określeniem kryje się oczywiście sprzęt firm z komunistycznych Chin, takich jak Huawei czy ZTE. Przywódcy Serbii i Kosowa stwierdzili, że porozumienie jest ogromnym krokiem we wzajemnych relacjach.
Oczywiście w sferze politycznej nie rozwiązaliśmy naszych problemów. Wciąż jest między nami wiele różnic, ale to jest wielki krok naprzód i jestem bardzo wdzięczny panu i pańskim ludziom, że pomyślnie nas tu doprowadziliście. Dla nas bardzo ważne jest to, że będziemy mieć jednolitą strefę ekonomiczną, całe Bałkany Zachodnie, która przyniesie realne skutki ekonomiczne, korzystne dla wszystkich naszych ludzi. Myślę, że zrobiliśmy ogromny krok w stronę pełnej normalizacji naszych stosunków, co powinno doprowadzić w końcu do wzajemnego uznania naszych dwóch krajów. Jesteśmy w pełni poświęceni, by razem pracować dla polepszenia życia ludzi, tworzenia nowych miejsc pracy w regionie. W pełni wierzymy w pańską administrację. Podzielamy te same wartości, wolność, demokrację i wolnorynkową gospodarkę.
Porozumienie pochwalił wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence, odnosząc się do Biblii.
Dobra księga mówi: błogosławieni pokój czyniący. I panie prezydencie, myślę, że ludzie w Ameryce, Serbii i Kosowie, którzy na to patrzą, wiedzą, że tu jest trzech ludzi czyniących pokój. Tym porozumieniem ekonomicznym zrobiliśmy ważny krok w stronę trwałego pokoju na Bałkanach.
Osiągnięto także przełom w relacjach Kosowa z Izraelem. Kosowo jako pierwszy muzułmański kraj ma otworzyć ambasadę w Jerozolimie.
Kosowo i Izrael zgodziły się na normalizację związków i ustanowienie relacji dyplomatycznych. Serbia zobowiązała się na otwarcie biura handlowego w Jerozolimie w tym miesiącu i przeniesienie ambasady do Jerozolimy w lipcu.
Serbia ma w lipcu przyszłego roku jako pierwszy kraj europejski przenieść ambasadę w Izraelu do Jerozolimy. Kosowo ma nawiązać stosunki dyplomatyczne z Izraelem i również otworzyć ambasadę w Jerozolimie. Będzie to pierwsza ambasada muzułmańskiego kraju w tym mieście. Wagę tych decyzji podkreślali doradca Trumpa do spraw Bliskiego Wschodu Jared Kushner i doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Robert O'Brien.
To, co zrobił prezydent, to odwrócenie 20 lat złej polityki zagranicznej na Bliskim Wschodzie, gdzie wcześniej pozwalaliśmy, by nasz kraj wikłał się w różne wojny, które szczerze mówiąc nie przynosiły naszemu krajowi wiele dobrego. Wielkie wrażenie robi to, że Kosowo zdecydowało jako muzułmański kraj znormalizować relacje z Izraelem, uznać Izrael i otworzyć ambasadę w Jerozolimie, stolicy Izraela. Widzimy wielki postęp na Bliskim Wschodzie i myślę, że wiele krajów w tym momencie widzi, że nieuchronnie będą mieć normalne relacje z Izraelem i dzięki temu ludziom będzie się żyło lepiej.
O przełomowym porozumieniu serbsko-kosowskim mówił pastor Paweł Chojecki w dzisiejszym Idź Pod Prąd na żywo.
Serbia została wyrwana ze szponów Rosji i komunistycznych Chin. Tam ją wpędziły Clintony i Obamy przeróżne, a teraz Trump w sposób taki spektakularny odwraca historię. Odwraca złą historię komunistycznych rządów w Ameryce, rządów demokratów. Trump musi teraz zmazać hańbę tych rządów, musi zmienić nastroje na Bałkanach, żeby one znowu były proamerykańskie.
Nie będzie to proste.
Pieniądze to za mało, pieniądze są potrzebne. Wizja rozwoju, pokoju, współpracy gospodarczej, bogacenia się jest potrzebna ludziom, ale ludzie mają jeszcze coś takiego jak godność. I pamięć historyczna jest ciągle, każda strona pamięta o zbrodniach strony przeciwnej. Powinny być jakieś gesty symboliczne, bo to są narody, które patrzą na symbole. Powinien być jakiś gest ze strony Amerykanów potępiających właśnie ten atak Clintona i przywracających godność Serbom jako jednym z tych, którzy się też postawili obok Polaków Hitlerowi w sposób naprawdę waleczny i płacąc ogromną daninę krwi później przez partyzantkę, przez całą drugą wojnę światową. To powinno zostać w jakiś sposób uhonorowane, a nie tylko im przypominać o Srebrenicy. Tu musi nastąpić jakaś równowaga, żeby naród serbski odzyskał godność.
Nasza petycja działa. Donald Trump pociągnie Chiny do odpowiedzialności za epidemię. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo zamieścił na Twitterze wpis o treści: prezydent Donald Trump jest zdeterminowany, aby zapewnić, że pociągniemy Chiny do odpowiedzialności za wirusa, który na całym świecie odebrał życie setkom tysięcy ludzi. Pociągniemy za to komunistyczną partię Chin do odpowiedzialności. Dokładnie taki postulat zgłosiła telewizja Idź Pod Prąd w petycji skierowanej w kwietniu do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Petycję poparł m.in. Solomon Yu, szef republikanów za granicą, który stwierdził, że będzie ona pomocna w postawieniu sprawy reparacji za pandemię koronawirusa przed Kongresem USA.
Ta petycja jest bardzo ważna, ponieważ jest pierwszym krokiem do żądania reparacji wojennych. Bo to jest wojna.
Dziś o petycji mówił pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny naszej telewizji. Zapytany został w programie Idź Pod Prąd na żywo, czy uważa, że wypowiedź Mike'a Pompeo jest odpowiedzią na petycję.
No oczywiście użyte są dokładnie te same sformułowania, o którychśmy mówili. Także to jest bezsporny fakt, z tym chyba nikt nie będzie dyskutował. W historii są takie momenty, że gdzieś jest jakiś taki punkt zwrotny. I mam nadzieję, że środowisko Idź Pod Prąd, które właśnie swoją siłę, mądrość, błogosławieństwo wywodzi od autora tej księgi, wszechmocnego naszego Pana Jezusa Chrystusa, że ten sam fundament, który jest w Stanach Zjednoczonych i który też podzielają te państwa koalicji wolnego świata, że nam przypadło w udziale, widzimy w tym no, jakieś szczególne wyróżnienie, no, chwała Bogu, że Bóg, który jest Panem historii, akurat środowisko Idź Pod Prąd, zamilczane, przez niektórych nawet pomijane, tak jakbyśmy nie istnieli, odegrało tak ważną rolę w historii już nie tylko Polski, ale w historii świata. Chwała Bogu.
Zmiana w rządowej strategii walki z koronawirusem. Dziś odbyło się spotkanie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w sprawie strategii walki z koronawirusem. Jednym z punktów strategii jest włączenie lekarzy rodzinnych w diagnostykę koronawirusa. Według propozycji rządu lekarz mógłby wydać skierowanie na badanie w kierunku koronawirusa dopiero po przeprowadzeniu badania w przychodni. Lekarze przestrzegają, że może to doprowadzić do dodatkowych zakażeń. Po spotkaniu minister Niedzielski poinformował, że w części przypadków skierowanie na badanie będzie można otrzymać po teleporadzie. Zdecydowaliśmy utworzyć pewnego rodzaju furtkę, czyli rozwiązanie, że w sytuacji przypadków najbardziej oczywistych, gdzie podejrzenie koronawirusa graniczy z pewnością, gdy jest gorączka powyżej 38 stopni, kaszel, duszności, utrata węchu lub smaku, nie będzie konieczności odbycia tradycyjnej wizyty i badania fizykalnego przed zleceniem testu. Minister stwierdził także, że wpuszczenie do szpitali wszystkich osób, które mają objawy podobne do koronawirusa, niesie ze sobą duże ryzyko zarażenia osób, które się tam znajdują. Dlatego pierwszym kontaktem pacjenta podejrzewanego o zakażenie COVID-19 będzie lekarz rodzinny, jeśli teleporada nie pozwoli na jasne sprecyzowanie, co może być przyczyną dolegliwości, stwierdził minister. Resort zdrowia poinformował dziś o 4 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Najmłodsza to 41-letni mężczyzna z Puław. Wczoraj z powodu COVID-19 w Polsce zmarło 7 osób, w sobotę 13. W sumie w Polsce zmarło już 2124 zakażone osoby. Resort poinformował dziś o 302 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Wczoraj resort zdrowia informował o 437 nowych zakażeniach. W sobotę było ich ponad 560. W ostatnich dniach najwięcej zakażeń jest wykrywanych w Małopolsce. W szpitalach przebywa obecnie ponad 2100 osób chorych na COVID-19. Ponad 50 placówek edukacyjnych w Polsce prowadzi już zajęcia online. Ministerstwo Edukacji Narodowej podało, że na dzień 4 września w Polsce nauka zdalna prowadzona jest w 54 placówkach na terenie kraju. Zajęcia mieszane odbywają się w 22 placówkach. Jak informują prawnicy, w przypadku jeśli dziecko zarazi się koronawirusem w szkole, rodzice będą mogli ubiegać się o odszkodowanie. Paulina Józefczyk z Kancelarii Krzeszewskiej Partnerzy informuje o tym w rozmowie z dziennikiem Fakt. Biorąc pod uwagę obecny stan prawny w sytuacji, gdy dziecko zarazi się koronawirusem na terenie szkoły, istnieją podstawy prawne do wystąpienia przez rodzica bądź opiekuna prawnego z powództwem o odszkodowanie. Józefczyk dodaje, że niektóre placówki próbują już przeciwdziałać takim sytuacjom. Takim przykładem są choćby pojawiające się w mediach społecznościowych deklaracje. Podpisując je na prośbę dyrekcji, rodzice bądź opiekunowie prawni małoletnich mają zrzec się prawa do roszczeń w przypadku, gdyby ich dziecko zaraziło się koronawirusem na terenie szkoły. Prawniczka zaznacza jednak, że nie ma obowiązku prawnego podpisywania takich oświadczeń, a szkoła ma obowiązek wpuścić dziecko na teren placówki, także jeśli rodzic odmówi podpisu. Aleksiej Nawalny został wybudzony ze śpiączki. Niemcy zapowiadają sankcje. Szpital Charité w Berlinie poinformował, że Aleksiej Nawalny, rosyjski opozycjonista, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, odłączony od respiratora i reaguje na mowę. Wcześniej niemieccy lekarze wykryli, że został on otruty nowiczokiem. Niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas zapowiedział nałożenie sankcji na Rosję, jeśli ta nie wyjaśni w ciągu kilku dni sprawy otrucia Nawalnego nowiczokiem. Szef niemieckiego MSZ poinformował, że sankcje będą dotyczyły m.in. gazociągu Nord Stream 2 oraz że do konsultacji nad sankcjami zostaną zaproszone inne państwa europejskie. Część polityków niemieckich w związku ze sprawą Nawalnego wezwało kanclerz Niemiec Angelę Merkel do całkowitego zawieszenia budowy gazociągu. W niemieckim dzienniku Süddeutsche Zeitung ukazał się artykuł publicysty Stefana Corneliusa, w którym czytamy, że władze Niemiec muszą być przygotowane na zrezygnowanie z Nord Stream 2, który według publicysty jest geopolitycznym symbolem połączenia Rosji i Niemiec oraz symbolem wykluczenia tradycyjnych krajów transferowych. Tajemnicze zatrzymania członków białoruskiej opozycji. Dzisiaj na Białorusi zatrzymana została Maryja Kalesnikawa, współpracowniczka Swiatłany Cichanouskiej i była koordynatorka sztabu Wiktora Babaryki, niedoszłego kandydata na prezydenta Białorusi. Według relacji świadków cytowanych przez portal TUT.be Kalesnikawa została zatrzymana w centrum Mińska przez niezidentyfikowane osoby. Stołeczna milicja przekazała, że nie stoi za zatrzymaniem działaczki. Opozycyjna Rada Koordynacyjna poinformowała w oświadczeniu, że nieznane osoby porwały Maryję Kalesnikawą, rzecznika Antona Radniankoła i sekretarza Iwana Kraucowa. Nie wiadomo, gdzie się znajdują. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska stwierdziła, że władze kraju stosują terror. Ale to nas nie zatrzyma. Im bardziej zastraszają, tym więcej ludzi będzie wychodzić na ulicę, stwierdziła Cichanouska. Do wyjazdu z kraju zmuszono drugą bliską współpracowniczkę Cichanouskiej, Wolchę Kawalkową. Członkini prezydium Rady Koordynacyjnej została zatrzymana podczas protestów 24 sierpnia i skazana na areszt. W sobotę służby przewiozły ją z aresztu w Mińsku na granicę białorusko-polską. Stamtąd kobieta trafiła do Warszawy. Według władz Wolcha Kawalkawa została zwolniona z aresztu z powodu złego stanu zdrowia i udała się do Polski na leczenie. Na konferencji prasowej z ministrem Michałem Dworczykiem Kawalkowa poinformowała, że wróci na Białoruś. Jak dowiedziało się radio RMF FM, prokuratura krajowa wszczęła śledztwo w sprawie trzech Polaków zatrzymanych podczas protestów na Białorusi. Mężczyźni byli bici i torturowani przez białoruskie służby. W ich sprawie interweniowały polskie służby dyplomatyczne. Zawiadomienie do prokuratury złożył pełnomocnik poszkodowanych, mecenas Tomasz Wiliński. W niedzielę odbyły się kolejne protesty na Białorusi. Pokojowe akcje odbyły się w całym kraju. W Mińsku na Marszu Jedności zebrało się ponad 100 tysięcy osób. Demonstranci przyszli pod Pałac Niepodległości, który został ogrodzony drutem kolczastym. Na ulice miast wyszło wojsko i milicja. Pojawiły się pojazdy opancerzone. Służby blokowały przejścia, aby protestujący nie mogli gromadzić się w jednym miejscu. W całym kraju doszło do brutalnych starć. Milicja użyła gazu łzawiącego. Zatrzymań dokonywali także zamaskowani mężczyźni uzbrojeni w pałki. Zatrzymanych wprowadzano do nieoznakowanych autobusów i więźniarek bez rejestracji. Milicja rozgoniła demonstrantów w Grodnie. Do zatrzymań dochodziło również w Baranowiczach, Mochylewie, Brześciu i Witebsku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że w niedzielę aresztowano 633 osoby, z czego ponad 360 przebywa w aresztach w oczekiwaniu na proces. Pojawiły się nowe informacje na temat śmierci demonstranta. W piątek Euroradio opublikowało nieznane dotąd nagranie, na którym widać, że funkcjonariusze służb siłowych dwukrotnie strzelili do 34-letniego Aleksandera Tarajkołskiego. Demonstrant został zamordowany 10 sierpnia. Funkcjonariusze strzelili do niego, kiedy ten stał z podniesionymi do góry rękami. Wcześniej MSW Białorusi podawało, że przyczyną śmierci mężczyzny była eksplozja ładunku wybuchowego, którym miał rzucić w milicję. Do tej pory nie wszczęto sprawy karnej w sprawie śmierci Tarajkołskiego. Protesty na Białorusi trwają już ponad 4 tygodnie. Białorusini wyszli na ulicę po ogłoszeniu wyniku wyborów prezydenckich, które uznali za sfałszowane. W piątek liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska wezwała ONZ do potępienia aktów przemocy służb bezpieczeństwa wobec protestujących. Cichanouska zaapelowała także o wysłanie na Białoruś misji obserwacyjnych ONZ. W środę z liderką białoruskiej opozycji spotka się w Warszawie premier Mateusz Morawiecki. Miloš Vystrčil nie będzie uczestniczył w spotkaniach dotyczących polityki zagranicznej, ogłosił prezydent Czech Miloš Zeman. Decyzja związana jest z kilkudniową podróżą Vystrčila na Tajwan wraz z delegacją czeską. Oficjalna wizyta czeskich polityków spotkała się z ostrą reakcją komunistycznych Chin, a chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi groził Vystrčilowi poważnymi konsekwencjami. W niedzielę w wywiadzie dla stacji telewizyjnej Prima czeski prezydent oświadczył, że wizyta Vystrčila na Tajwanie może poważnie zaszkodzić czeskim przedsiębiorstwom. Czeski premier Andrzej Babiš w tym samym programie zadeklarował, że dołoży starań, by zmniejszyć negatywne skutki podróży czeskiej delegacji na Tajwan dla czeskich firm prowadzących działalność w Chinach. Wizyta szefa czeskiego parlamentu na Tajwanie trwała od 29 sierpnia do 4 września. Wystrycilowi towarzyszyła delegacja składająca się z 88 reprezentantów czeskiej polityki, kultury i biznesu, w tym burmistrz Pragi Zdenek Hsip. Oficjalnym celem podróży było promowanie i rozwój wymiany gospodarczej pomiędzy Czechami i Tajwanem. Podczas wystąpienia na Narodowym Uniwersytecie Chengchi w Tajpej, Wystrycil powiedział, że wyraża żal z powodu tak dużej przerwy w wizytach czeskich polityków na Tajwanie. Ostatnią wizytę złożył w 2004 roku ówczesny prezydent Czech Václav Havel. Mam nadzieję, że inni wysocy przedstawiciele Unii Europejskiej oraz inne państwa członkowskie stopniowo zaczną zauważać swoje demokratyczne opóźnienie i odwiedzą niedługo Tajwan, mówił szef czeskiego Senatu. Hongkończycy znów wyszli na ulicę. Prawie 300 osób zostało aresztowanych w protestach w Hongkongu, które odbyły się wczoraj, w dzień, w którym miały odbyć się wybory do Rady Legislacyjnej, które zostały przesunięte o rok. 270 osób zostało zatrzymanych pod zarzutem udziału w nielegalnym zgromadzeniu. Inni zatrzymani usłyszeli zarzuty napaści na policjantów, utrudniania pracy funkcjonariuszom i zakłócania porządku publicznego. Hongkończycy skandowali na ulicach hasła proniepodległościowe. W starciach z protestującymi wzięło udział około 2000 funkcjonariuszy policji, którzy próbowali rozgonić tłum, strzelając nabojami gazowymi. W internecie pojawiły się nagrania pokazujące, jak kilku policjantów z impetem rzuca się i powala na ziemię 12-letnią dziewczynkę oraz jak policjant strzela w chodnik zaraz przy nogach reporterów. Hongkończycy w mediach społecznościowych podają także, że wielu policjantów pojawiło się na protestach w przebraniach demonstrantów. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19:00. Do zobaczenia.